Chwała Bogu. Dobrze być znowu z wami, dobrze być tutaj na tym miejscu. Musiałem wyjechać, bo miałem w moim zborze zakochanych i musieli mieć ślub i nie chcieli czekać. Teraz mogę być z wami i znowu możemy się cieszyć Słowem Bożym. Wiecie, ja się cieszę, że jest nas tak dużo i wierzę, że każdy z nas otrzyma Słowo Boże od Pana. Chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Bóg nigdy nie zbierze więcej niż może nakarmić. Amen. Bóg nigdy nie zbierze więcej niż może zaspokoić. I prorok w Starym Testamencie pisał takie słowa, jeśli chodzi o Słowo Boże, o którym już poprzednio bracia mówili, że kiedy spożywał to Słowo Boże, było mu słodkie jak miód, ale potem okazało się gorzkie. Chciał nam przez to Bóg powiedzieć, że kiedy słuchamy i siedzimy sobie w kościele, razem tutaj w tej naszej kaplicy, jako kościół zebrani, kiedy słuchamy sobie kazań, to Słowo Boże jest nam słodkie jak miód. Ale w poniedziałek, kiedy pójdziemy w świat i przyjdzie nam to Słowo wypełnić, będzie gorzkie. Nie zawsze będzie wygodne. Nie zawsze przysporzywam popularność to, że Słowo Boże jest tym Słowem, które jest dla nas najważniejsze. Słodkie, kiedy się spożywa, gorzkie, kiedy się wypełnia. Gorzkie, kiedy musi budować moje życie. Ale takie jest właśnie Słowo. Wiecie, Biblia mówi, że są ludzie, którzy potrzebują pokarmów mlecznych, jeśli chodzi o Słowo, i tacy, którzy potrzebują stałych. Chcę wam powiedzieć, tu nie chodzi o to, że jest jakaś słabsza Ewangelia, taka mleczna, rozwodniona, taka zupeczka dla ludzi, taka półdziałająca i coś takiego mocnego dla braci gdzieś tam zamkniętych w pokoju, którzy się zbiorą i powiedzą, chłopy, my to mamy, oni tego nie mają. I taką stałą wtedy mają. To nie jest, nie o to chodzi. Ewangelia, wiecie, pokarm mleczny to jest słuchać Słowa Bożego, kimkolwiek jesteś. Pokarm stały to jest to, co usłyszałeś, wypełnić. Zacznij wypełniać swoim życiem Słowo Boże. A zobaczysz, jaki głód Słowa Bożego w twoim życiu się pojawi. I jeżeli wypełniasz zaczniesz Słowo Boże swoim życiem, nie starczy ci już tylko słyszeć, że Jezus cię kocha. Będziesz chciał coś więcej wiedzieć. Dużo głębiej będziesz chciał sięgać. Pokarm mleczny to słuchać Słowa Bożego. Pokarm stały to jest wypełniać i żyć według Niego. Kochani, przez te 3 dni słuchaliście Słowa Bożego tutaj. W jakiś sposób ja miałem przywilej wnieść coś w ten zlot tutaj, głosząc słowo, które wierzyłem, że Bóg mi dał i które chciałbym dzisiaj jakby zakończyć i związać razem. Pierwsze słowa, jakie do was mówiłem, były o modlitwie i służbie. Nawiązałem do czuwania i do modlitwy. Drugie słowa, które wam mówiłem, były o zwycięskim krzyżu. O tym, że w Jezusie nie szukam i nie poszukuję pytania, odpowiedzi na pytanie dlaczego, ale poszukuję zwycięstwa. Nie obchodzi mnie dlaczego coś się w moim życiu dzieje, nie obchodzi mnie dlaczego ktoś umarł, czy jest chory. Ja potrzebuję zwyciężyć w tym. Jeśli zachoruję, może lekarz mi powiedzieć dlaczego jestem chory. Ale jeśli śmierć miałaby przyjść w moje życie, tylko Jezus może to zwyciężyć. Amen. Ja mówiłem o zwycięskim krzyżu. A teraz chciałem, abyśmy poszli dalej. Abyśmy się cofnęli o te 2000 lat. Jeszcze raz pod krzyż. Jeszcze raz fundament. Jeszcze raz zobaczyli na to, co tam się stało, a co pomoże wam wytrwać. Co sprawia, że się możesz modlić. Co sprawia, że trwasz we wszystkich burzach. Jest chwała i jest moc w zmartwychwstaniu Syna Bożego, Jezusa Chrystusa.
Amen.
Wiecie, i chwała i moc zmartwychwstania mogą być oglądane w Słowie Bożym, które czytacie. Mogą być doświadczane przez 1000 ludzi na świecie. Ktoś w twoim problemie powie ci, chłopie, na co ty liczysz, albo kobieto, co ty chcesz od Boga, nie wiadomo jak to jest. Takich jak ty jest 100, to powiedz mu wtedy, że nic nowego nie wymyślił. Jezus mówił, że było 100 owiec, a ty jesteś ta jedna. I moim problemem Jezus się zajmie. Alleluja. On się zajmie.
Wiecie, to jest chwała i moc zmartwychwstania, sprawiająca, że On zawsze zwycięża, we wszystkim zwycięża ten, który nas umiłował. I wszystko to, zobaczmy na ten konflikt, który już wkrótce się zakończy. Jesteście świadkami, jesteście uczestnikami ogromnego, wszechświatowego konfliktu między mocą ciemności i pomiędzy Stworzycielem nieba i ziemi. Kochani, pierwsza sprawa, tutaj siedzą ci, każdy na tym miejscu. Przyjechaliśmy z różnych miast, z różnych zborów, z różnych kościołów. Tutaj siedzą ci, każdy na tym miejscu musi zdać sobie sprawę, że są rzeczy, które dotyczą nas wszystkich. To za nasze grzechy umarł Jezus. Nie wiadomo za kogo. Nie musisz szukać daleko tego, za kogo On tam wisiał. Zobacz na siebie. To my Go ukrzyżowaliśmy. To naszymi rękami był przybity. Każdy świadomy swojej pozycji przed Bogiem chrześcijanin wie o tym. I nie muszę się wstydzić tej Ewangelii, chociaż ona pokazuje moją nicość, mój grzech, moją słabość, pokazuje coś jeszcze. Każdy z nas jest winny. Wszyscy zgrzeszyli. Nie ma nikogo na tym miejscu, kto mógłby stać i powiedzieć, że wiecie, ja to właściwie tak tylko z boku się przyglądam. Ja jestem wierzący, ale nie praktykujący. Nie możesz być pragnący, ale nie pijący. Głodny, ale nie jedzący. I wierzący, ale nie praktykujący. Tego się nie da. Jeżeli uwierzyłeś, to jakoś praktykować swoją wiarę musisz. Albo ją deptać, albo ją nosić, ale zawsze jakoś praktykować. Kochani, nie tylko nasze jakieś negatywne rzeczy są naszym współudziałem z Chrystusem. Są też rzeczy pozytywne. Jeżeli On jest Twoim Panem, jeżeli służysz Mu całym swoim życiem, to ja zwyciężyłem grzech, bo mój Pan zwyciężył grzech. I mogę przeciwstawić się złu w moim życiu. Będę mógł stanąć przed Bogiem. Nie dlatego, że ja jestem jakiś lepszy, jakiś dobry. Jest we mnie coś więcej niż w Tobie. Ale mój Pan mnie tam postawi. Aleluja. Mój Pan mnie tam postawi. Takiego mam Pana. Wiecie, w jednym dniu, kiedy czytam tę Ewangelię, cała siła ciemności zwaliła się na Niego. W jednym dniu wypełniały się te słowa, które On zapowiadał. Cel był jeden. Pogrążyć nas zawsze w ciemności Syna Bożego. Zetrzeć Go z powierzchni ziemi, żeby wszyscy o Nim zapomnieli. Ten sam cel ciągle przyświeca szatanowi, ale jego przegrana już coraz bardziej jest widoczna. Im bardziej ośpiewaliśmy pieśń, już jaśnieje z daleka nam kraj. I widać, jak się wszystko skończy. Karą za grzech jest śmierć. Jak ktoś tutaj nie zgrzeszył, to szczęśliwy człowiek. Jak ktoś tutaj nie może powiedzieć, właściwie to nie jestem grzesznikiem, to znalazłeś werset, który cię nie dotyczy. Karą za grzech jest śmierć. Wszyscy zgrzeszyli. Zwyciężył śmierć sam Jezus. Choć dla nas karą za grzech jest śmierć, On zwyciężył śmierć. On grzechu nie popełnił, ale nasze grzechy wziął na siebie. Nasze winy wziął na siebie. I wisiał na krzyżu winny. Ale winny nie za swoje jakieś przewinienia, ale winny moimi i Twoimi grzechami. Kochani, ja lubię historię. Jeszcze dawno temu w szkole, jakiś czas temu w szkole, to nie było aż tak bardzo dawno, oglądałem film. Ten film pokazywał Warszawę, plażę nad Wisłą. I nie byłoby właściwie nic szczególnego w tym, że ten film pokazywał wakacje, gdyby nie to data, w którą został nakręcony. Operator nakręcił ten film około 25 lub 26 sierpnia 1939 roku. Pokazywał ludzi, każdy z was, kto choć trochę zna historię, już wyczuł, o co chodzi. Pokazywał beztrosko bawiących się ludzi, dzieci chlupczące się w wodzie, biegające za piłeczką, rodziców siedzących na kocyku, potem ludzi chodzących po mieście, Żydów w kapeluszach. Życie płynęło, ludzie byli szczęśliwi.
ale ja im nie zazdrościłem. Fajnie było być nad Wisłą może. Fajnie było takie życie mieć, jak oni mieli. Zdawał się świat być lepszym, ale ja im nie zazdrościłem. Powód tego, że nie zazdrościłem im, a może to jest zbyt poważne słowo, ale nawet nie chciałbym być na ich miejscu, był taki, że ja wiedziałem już coś, czego oni tam sfilmowali jeszcze nie wiedzieli. Ja wiedziałem, że za około tydzień cała ich sielanka, ich piękne życie zamieni się w ogień, śmierć, głód i mur. Wielu z nich zginie w wagonach bydlęcych, reszta w komorach gazowych. Za tydzień spadną na nich bomby i wszystko się zmieni. Dzisiaj spójrzcie na świat. Zobaczycie grzeszników bawiących się tak, jakby wszystko miało być lepiej. Ludzi planujących tak, jakby niebo i ziemia miały nigdy nie przeminąć. I żyjących tak, jak gdyby to Słowo Boże przeminęło. Zobaczycie świat, który już nie zwraca uwagi na nic, co ma coś wspólnego z Bogiem. Ale tu nie muszę znać historii. Mam Księgę Objawienia i obietnice Boże, aby im też nie zazdrościć. Bo ja widzę, co się stanie. Jan widział, co się stało, kiedy miał objawienie na Patmos. I Słowo Boże w wielu miejscach mówi, jaki będzie koniec. Nigdzie Biblia nie mówi, że niebiosa nie przeminą, że ziemia nie przeminie, tylko Słowo Boże przeminie. Na odwrót Słowo Boże mówi, a świat tego nie chce przyjąć. Biblia mówi, niebo przeminie, ziemia przeminie, ale Jego Słowo zostanie na wieki. Tu nie chodzi tylko o literki, to nie chodzi o książkę, kochani. Ja widzę, co się stanie, a świat tego jeszcze nie widzi. I dlatego kierowałem i kieruję do was przesłanie z głębi serca Bożego. Nie dajmy sobie wmówić. Nie dajmy sobie wmówić tego ulubionego stwierdzenia szatana. To też jest chrześcijańskie. Szatan chce zgarnąć naszą młodzież. Naszych starców. Nasze małżeństwa. Chce nam wcisnąć coś, co ma więcej z ducha z Sodomy niż z ducha tamtego wieczornika, gdzie tych 120 otrzymało wszystko, co Bóg ma dla nas. Kochani, prześledźmy ten konflikt. Zobaczmy na niego od początku. Jezus całą swoją służbę skupił na tym, co miało nadejść. Wiedział o tym, co go czeka, a jednak szedł wprost na to. Słowo Boże mówi nam, będę czytał z wielu miejsc słowa dzisiaj, w Mateusza 26, jakiś czas się oprzemy. A gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, Słowo Boże mówi, rzekł do uczniów swoich. Wiecie, że za dwa dni będzie Pascha i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie. W tym czasie zebrali się arcykapłani i starsi ludu w pałacu arcykapłana, którego zwano Kajfasz. I naradzali się, aby Jezusa podstępem pojmać i zabić. Mówili jednak, tylko nie w święto, aby nie powstały rozruchy między ludem. Gdy on mówił, co Syn Boży uczyni z miłości do każdego człowieka, był doskonale świadom tego, co go czeka. Nikt go nie mógł zaskoczyć. W tym samym czasie, mówi nam werset trzeci, zebrali się ci, którzy postanowili go podstępem zabić. Zachowywali się tak, jak gdyby nie wiedzieli, kim on jest. Zachowywali się tak, jak gdyby myśleli, że są święci, ale byli pełni fałszu. Zachowywali się tak, widzimy to po ich zachowaniu, byli wręcz pewni tego, że podstępem pokryją mu, za plecami Jezusa coś uknują. I w ten sposób aresztują go i zaskoczą. I dlatego Biblia tu używa słowa w tym samym czasie. Abyśmy już na samym początku tej drogi na wzgórze Golgoty, widzieli chwałę Syna Bożego. W tym samym czasie. Oni knuli podstęp i myśleli, nikt nie wie o tym, co my planujemy. Ale w tym samym czasie on powiedział, zbliża się Pascha. Syn Boży umrze. Dalej mi będzie krzyż. On to zapowiadał wcześniej. Wiecie, ich religijność nie była im w żadnym stopniu przeszkodą ku temu, co zamierzali zrobić. Mieli taką samą religijność, jak ma wielu chrześcijan dzisiaj, tylko nie w święto. W poniedziałek tak, ale nie w święto. Tylko nie w święto. A on
poprosił ich na ostatnią wieczerzę. I zebrali się i przy skromnym stole zjedli. Ostatnie słowa, ostatnie spojrzenia. Już nigdy więcej tak nie będzie. Będzie inaczej, ale oni jeszcze tego nie wiedzą. Ja zawsze mówię moim zborownikom, kiedy mamy wieczerzę pańską, kiedy wspominamy tamtą chwilę, kiedy kielich i chleb pomiędzy nami. Ja im mówię, za chwilę będzie po wieczerzy. Za chwilę jeszcze tylko Słowo Boże wysłuchacie. Zbudujecie się i pójdziecie do swoich domów. Na obiad pojedziecie do rodziców. Weźmiecie swoje dzieci na spacer do parku. Zacznie się wasza dobra niedziela. Ale chcę, abyście wiedzieli, że kiedy On postawił na stole kielich, kiedy już zakończył wszystko, kiedy powiedział wszystko, co miał powiedzieć, tam za drzwiami już nie czekała żadna przyjemność. Już nie czekała przyjaźń. Była tylko hańba i krzyż. Już tylko krzyż był za drzwiami, kiedy skończyła się wieczerza. I tak widzą uczniowie, że skończyła się wieczerza, ale nie wiedzą, że to już jest ostatnie takie wyjście na modlitwę, bo oni jeszcze nic nie rozumią. Potem wszystko ma być już inaczej. I czytamy dalej w Mateuszu 26:36. Wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemane. I mówi do uczniów, siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę i będę się modlił. I wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych i począł się smucić i trwożyć. Wtedy mówi do nich, smętna jest dusza moja aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Potem postąpił nieco dalej. Upadł na oblicze swoje. Modlił się i mówił, Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Wszak nie jako ja chcę, ale jako Ty. Zobaczcie teraz wszyscy, którzy miłujecie Pana. Popatrzmy na Niego jeszcze raz. Znowu widzimy tutaj Jezusa, tak jak przez całą Ewangelię. Ale tym razem nadszedł dzień trwogi. Już teraz nikt nie chce budować trzech namiotów. Nie widać Mojżesza i nie widać Eliasza, tylko widać coś całkiem innego. Czuć otaczającą wszystko, coraz bardziej ciemność i beznadziejność i trwogę. Każdy, kto miłuje sercem swoim Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, kto może wczuć się w słowa Ewangelii, zobaczy, jak ciemność zbiera się, ogarniając wszystko. Gdy pewnego dnia, słuchajcie Słowo Boże, gdy pewnego dnia Jezus zabierze swój Kościół, gdy pewnego dnia Jego Kościół zniknie z tej ziemi, zabrany przez pochwycenie Pańskie, zrozumią ludzie, że nie tylko na krzyżu On nosił ich choroby i winy, ale tam w Getsemane On nosił Twoją i moją trwogę przed śmiercią. Amen. Kiedy przyjdzie dzień, straszny dzień, kiedy już Duch Święty nie stanie na drodze złu, kiedy wypełnią się księgi, kiedy to wszystko zbliży się do końca, a Kościoła już tu nie będzie. Wielu padnie na oblicze swoje, pocąc się krwią, krzycząc, żeby cokolwiek się stało, byle umrzeć można było, bo taki świat się stanie. I wtedy wielu przypomni sobie, że tam, w Getsemane, ktoś już to za nich przeżył. Ktoś przeżył trwogę, kiedy grzech przytłoczył wszystko. Ktoś przeżył trwogę tego, kiedy całe zło zwaliło się na głowę. Ktoś już tam był. To mój Pan, którego Wam dziś zwiastuję. Syn Boży Jezus Chrystus. Chwała Jemu za to. O ja wiem, że On to wziął też na mnie. Bo On to wszystko wziął, co chciało mnie zabić. Pewnego dnia wspomną ludzie. Pomyślcie, co trzeba. Słowo Boże mówi, mdleć ludzie będą z trwogi. I to jeszcze być może my będziemy oglądać. Tak można wnioskować. I wrócił do uczniów. I zastał ich śpiących. I mówi do Piotra, tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch prawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się mówiąc, Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. Zobaczcie, jakiego Pana widzę. Popatrzcie na Jezusa takim, jak Go nie widzieliście. Spójrzcie, Syn Człowieczy. Słowo Boże mówi, Syn Człowieczy. Powiem wam, stał się synem człowieczym, abyś ty mógł się stać synem i córką Boga. Zobaczcie na niego. Jezus zaczyna chodzić to do uczniów, to pomiędzy modlitwą i uczniami. Jeszcze go takim nie widzieliście, żeby biegał między uczniami i modlitwą. To było inne chwile niż wszystkie. Coraz bardziej i bardziej czuł się sam, a ciemność coraz cięższa i większa. Zło zaczynało się kłębić i wyłazić z każdego miejsca. Ciemność się zbierała, już wkrótce słońce miało zgasnąć, a on tak sam miał się poczuć, że w okrzyku tej rozpaczy, tego rozdzierającego bólu, ma zawołać: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Innymi słowy, już nawet ciebie przy mnie nie ma. Oto czym jest grzech. Nie metry, nie kilometry oddzielają was od Boga, ale od Boga oddziela nas. Grzech. Jak strasznie brzmią dla mnie słowa. I przyszedł znowu. I zastał ich śpiących, albowiem oczy ich były obciążone. I zostawił ich. Znowu odszedł i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami. To brzmi dla mnie strasznie. I przyszedł znowu. I modlił się po raz trzeci. Ja tak o Jezusie wcześniej nigdy nie czytałem. On nigdy, nigdzie nie musiał znowu przyjść. Nigdy, nigdzie nie musiał niczego próbować. Nigdy nie musiał modlić się trzy razy. Nigdy, nigdy nie pisało o nim. Trwożył się, martwił się. To mi pokazuje mojego Pana. Syn Boży podnosi się z kolan i tylko po to się podniósł z kolan, żeby spojrzeć na śpiących przyjaciół i jeszcze raz pójść i uklęknąć w tej samej sprawie. Chcę wam powiedzieć, taki będzie wasz zbór, z którego przyjechaliście. Jaki jest Pan, jeśli za Panem chodzi? Im bliżej krzyża, im więcej zwiastowania o starym, szorstkim, haniebnym krzyżu, tym mniej ludzi będzie przy was. Spójrzcie na Jezusa. Im bliżej krzyża, tym mniej ludzi. Dopóki były rybki i chlebek, historie o owieczkach, tłumy służą nim. Ale kiedy powiedział, kto nie je mojego ciała i nie pije mojej krwi, wielu go opuściło. Im bliżej krzyża, tym bardziej był sam. Każdy spór, każdy kaznodzieja, który głosi to, nie będzie miał poklasku tego świata. O, gdybym wam głosił, Bóg chce, żebyś miał dobry samochód. Piękny dom, zawsze był zdrowy, nigdy nie cierpiał. Żeby aniołowie nad twoim dachem na harfach ci rano przygrywali. Wtedy miałbym dużo, dużo zwolenników. Słowo Boże mówi o takich słuchaczach. Słowo Boże mówi w jakiś wyjątkowy sposób pasujące słowa do Polaków. O, gdyby ktoś prorokował im o trunku, to by się im podobało. Im bliżej krzyża, tym mniej chętnych. Im bliżej krzyża, tym trudniej pozyskać kogokolwiek. Ale on powiedział, że to jest jedyny sposób przyciągania do siebie, do niego. On powiedział, gdy ja będę wywyższony, pociągnę do siebie wielu. Nie muzyka, nie klaun za kazalnicą, nie pajac w kościele, nie siłacze, nie rock and roll, nie pantomimy, nie teatr, nie cyrk. Gdy ja będę przybity do krzyża, wywyższony, pociągnę do siebie wielu. Kto z was zobaczy hańbę krzyża, tak jak Mojżesz ją zobaczył i wybrał jako lepszą niż skarb Egiptu? Kto zobaczy hańbę krzyża, ten zrozumie, ten pójdzie. Takiej młodzieży nie trzeba pilnować, żeby dziewczyny nie zachodziły w ciąże, a chłopcy się nie upijali. Takiej młodzieży nie trzeba się spierać, czy rock'n'roll jest dobry, czy nie, bo ich nie przyciągnął pajac do kościoła, tylko Syn Boży przybity do krzyża. To jest ogromna różnica. Tego momentu Jezus, Syn Boży, był już całkiem sam. Poszedł dalej drogą. Drogą, którą samotnie poszedł przede mną, przed tobą i przed wieloma. Drogą, którą już wkrótce miało wyruszyć wielu. Takich jak Szczepan, którzy powtórzą jego słowa, kiedy będą ginąć. Takich jak John Bunyan, Hudson Taylor, Watchman Nee. i wielu, wielu innych, którzy pójdą tą drogą, widząc za krzyżem jaśniejącą chwałę, widząc, że za krzyżem jest jedyne wejście, aby tam wejść. Nie naokoło tego wzgórza nie dało się obejść. Wczesnym rankiem wszyscy arcykapłani i starsi ludu podjęli uchwałę przeciwko Jezusowi, że trzeba Go zabić. Mateusz 27,1. 27,25 mówi, a cały lud potem odpowie im, krew Jego na nas i na dzieci nasze. Łukasz 23,21 powie nam, lecz oni wołali głośno tymi słowy, ukrzyżuj Go, ukrzyżuj Go. I znowu Mateusz, a gdy go wyśmiali, czytamy specjalnie, skrótowo, po wersetach idąc, chcę wam pokazać aż do końca, do pewnego momentu. A gdy go wyśmiali, zdjęli z niego płaszcz i oblekli go w szaty jego i odprowadzili go na ukrzyżowanie. A gdy przyszli na miejsce zwane trupią czaszką, mówił Ewangelia Łukasza, ukrzyżowali go tam także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A Jezus rzekł, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Jana 19,30 powiadałem jeszcze, a gdy skosztował octu, rzekł, wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Gdyby wszystko skończyło się w tym miejscu, bylibyśmy bez nadziei. Nie byłoby żadnej szansy dla nas. Nie byłoby żadnej nadziei i szansy. Nie jaśniałby z daleka kraj. Nie byłoby obietnic. Nie byłoby wybaczenia. I dlatego do tego miejsca chciałem, abyśmy doszli. I teraz chcę wam zwiastować Słowo Boże. Kochani, Słowo Boże, które dalej mówi nam tak. A po sabacie, o świcie, pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański stąpił z nieba i przystąpiwszy, odwalił kamień i usiadł na nim. A oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg. A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast, wy się nie bójcie, wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idąc spiesznie, powiedzcie uczniom Jego, że zmartwychwstał. I oto poprzedza was do Galilei, tam Go ujrzycie, oto powiedziałem wam. I odeszły prędko od grobu z pojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to uczniom Jego. Kochani, coś wielkiego się stało. My potrzebujemy dzisiaj, jako dzieci Boże, jako ci, którzy miłują Pana, mieć Boży punkt widzenia. Ja nie pytam, co wy wiecie. Boży punkt widzenia czy macie? Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, śmierć Jego, zostaliśmy ochrzczeni? Przebłagani. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest, śmierć, abyśmy jak Chrystus skrzyżony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. To są dla mnie nie słowa religijne. Ja nad tym nie muszę rozmyślać jako nad jakimś religijną formułką. To jest moje życie. Wiecie, jednym z najważniejszych stwierdzeń Słowa Bożego teraz dla nas, na dzień dzisiejszy, tu i teraz, dla ciebie i dla mnie. Paweł pisze tak, 1 Koryntian 15:14. A jeśli Chrystus nie został zbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wiara nasza. Dalej w tym samym liście pisze, a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Kochani, nie wystarczy tylko przyjąć faktu religijnego, czy faktu historycznego, że Jezus umarł. Nie wystarczy przyjąć, że Jezus umarł. Dlatego, że każdy narodzony na ziemi człowiek z sprawiedliwy albo nie, kiedyś umrze. Jezus był całkowicie Bogiem i całkowicie człowiekiem. Jezus nie był pół Bóg, pół człowiek. Nie był Bożym człowiekiem, ani człowieczym Bogiem. Jezus był Bogiem i był człowiekiem. Z Jego narodzeniem. Było inaczej trochę niż z naszym, podobnie z Jego śmiercią. On nie narodził się, tak jak każdy na tym miejscu, przez społeczność kobiety i mężczyzny. Nikt się tutaj nie urodził inaczej. Każdy chodzący po tej ziemi człowiek narodził się ze społeczności mężczyzny i kobiety. Ale Jezus narodził się inaczej. Jezus narodził się z dziewicy Marii. Przez cudowne działanie Ducha Świętego. Słowo Boże mówi o Nim tak. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka Jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. Tak nam mówi Słowo Boże w Ewangelii Mateusza. Urodziła Syna Jezusa. Miał wybawić świat od grzechów. Miał pojednać z Bogiem każdego człowieka na ziemi, który został powołany przez Niego. Kiedy około 30 lat później haniebnie jest prowadzony na Golgotę, umiera przybity do krzyża, historia tam się nie kończy. Gdyby się kończyła historia tam na krzyżu, przy złożeniu go do grobu i na tym byłby koniec, to wszystko, co powiedziano przy Jego narodzeniu, coś nie tak by z tym było. Co z tymi aniołami? Co z proroctwami? Co z Symeonem, z prorokinią? Co z mędrcami ze wschodu? Coś to wszystko by nie grało. Coś z tym wszystkim byłoby nie tak. Wszystko okazałoby się kłamstwem, gdyby nie zmartwychwstał. Umierając i kończąc życie, nie zbawiłby ani jednego człowieka i nikt nie odnalazłby w nim Zbawiciela. Nasza wiara byłaby daremna. Tak jak wiara w każdego śmiertelnego człowieka. Wiecie, kiedy katolicy do tego doszli? Musieli ustalić dogmat o zmartwychwstaniu i niebowzięciu Marii. Bo też do tego doszli. Gdzie? On powiedział, że mogą zniszczyć świątynię. A on mówi, że on ją w 3 dni odbuduje. Możemy dziękować dzisiaj Bogu. I oddać chwałę samemu Bogu żyłemu, że Maria takiego Syna poczęła z Ducha Świętego. Alleluja. Amen. Wiecie, świat nie może zaprzeczyć, że istniał Jezus. Każda książka historyczna, pisana nawet przez ludzi, którzy nienawidzą Boga, mówi, że faktem historycznym jest, że był Jezus i że został ukrzyżowany. Ale naukowcy zarzucają dziś wszelkiego rodzaju śmieciem was. Że nie zmartwychwstał, że go ukradli, że wywieźli do Indii, czy cokolwiek. Ale ta Biblia, twoja Biblia, mówi mi coś innego. Moje Słowo Boże mówi, że sprzed samego tronu Bożego stąpił anioł, odwalił kamień i powiedział, nie ma go tu, bo wstał z martwych. Alleluja. Tak mówi Słowo Boże i niech sobie nauka mówi, co chce. Tak mówi Słowo Boże. Anioł zstąpił i powiedział, że zmartwychwstał. Kochani, powinniśmy zawsze doświadczać takiej mocy zmartwychwstania w swoim życiu. Takiej realności, jaka jest w tym Słowie Bożym. Dzielcie się wspólną wiarą. Moja wiara niedaremna, bo Jezus żyje. Jezus żyje. Chciałbym, abyśmy też mogli spojrzeć na to słowo, w jaki sposób to zwiąże się teraz z nami. Co my w tym mamy wspólnego? Kiedy Paweł pisze o Ewangelii, o łasce, o tej dobrej nowinie, o tym, co działa przez to zmartwychwstanie. On mówi teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność najjaśniej wywiódł przez Ewangelię. W 2 Tymoteusza 1,10 Paweł tak mówi. Pozwólcie mi na taką moją refleksję prywatną. Jaki przywilej. Jaki honor. Jaka przyjemność, nie wiem jak jeszcze nazwać, być głosicielem Ewangelii
O Jezusie, który żyje i śmierć zwyciężył. Powiem wam, nic mi się przyjemniejszego w życiu nie mogło przydarzyć. Różne rzeczy robiłem. Pływałem statkami, latałem samolotami. Byłem listonoszem. Byłem konwojentem, ekspedientem, nie wiem, czym jeszcze. Ale nic piękniejszego mi się nie mogło przydarzyć, niż głosić taką Ewangelię wam dzisiaj. Jedyne przesłanie pośród wszystkich ideologii tego świata, które mówi, które może mówić ludziom, choćbyś i umarł. To nic. Żyć będziesz.
Amen.
Halleluja. O, co za przesłanie. Wiecie, jest wielkie przesłanie tej księgi. O tym, że ukrzyżowany jestem wraz z Chrystusem i razem z Nim w tym idziemy jako Kościół. Jest jednak jeszcze coś więcej, że mogę żyć już nie ja, ale może żyć we mnie Jezus Chrystus. Biblia mówi, każdy człowiek narodził się w grzechu. A Dawid mówi o sobie, oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechach poczęła mnie matka moja. Mówiliśmy o Pawle już. Paweł umarł, a jednak pisał listy i dalej chodził po ziemi. Paweł mówi, że nie żyje, a jednak ciągle oddychał. Zmartwychwstał. Zmartwychwstał i żył w Chrystusie, tak jak każdy prawdziwy chrześcijanin może. Nie ma innej drogi. Nie jesteś chrześcijaninem, jeśli dalej ciągnie cię Baal. Przekleństwa. Brudy telewizyjne. I muzyka, która zabawia cały ten świat i zbiera tłumy. Ty nie umarłeś, ty ciągle żyjesz, a Chrystus ciągle dla ciebie na krzyżu. Jeżeli mamy doświadczyć zbawienia, to nie doświadczymy go gdzieś tam. Jeśli mamy doświadczyć zbawienia, to musimy go doświadczyć tutaj. Po śmierci się już nic nie zmieni. Jeśli masz coś zmienić w swoim życiu, to tutaj, na ziemi. Tam się nie zmieni. Jeśli mamy umierać, to dzisiaj. Jeśli żyć z Chrystusem, to teraz, tutaj.
Amen.
Jeśli zmartwychwstać, to jeszcze tutaj. To tutaj ma być moją realnością. Tam potem nic nie zmienisz. Religia ma z nim problemy do dziś. Jezus im ciągle problemy przysparza religii. On już wtedy powiedział, widziałem Abrahama. Oni komentowali, że ma taki młody. Gdy mówił im, jaki jest ich. Wiecie, religia nienawidzi Jezusa z jednego powodu. Dlatego, że okazuje się, że została jej tylko pusta skorupka, z której wylęgło się zbawienie narodów. Skorupka. Ludzie za religię dzisiaj dużo pieniędzy dają. Religia to jest dzisiaj taki sam dobry biznes jak wszystko. My dzisiaj nie o tych rzeczach mówimy. Kochani, skupmy się na Słowie Bożym, ci z was, którzy nie muszą nigdzie jechać. Skupcie się na Słowie Bożym. Głowy wam odpadają, jak się będzie tak kręcić. Kto musi jechać, niech jedzie, a kto ma przyjechał słuchać Słowa Bożego, niech słucha. Amen?
Amen.
Słuchajmy Słowa Bożego. Kochani, dlatego, że mówimy o ważnych rzeczach. Ja wam dzisiaj nie głoszę coś, co moim prywatnym zdaniem przydarzyło się Synowi Bożemu. Głoszę wam Ewangelię, która ma głęboki wpływ. Wiecie, ja chcę być człowiekiem, który przypomina diabłu, przypomina... Tak, jak ludzie, którzy żyją nowym życiem w Jezusie Chrystusie. Jak człowiek, który może powiedzieć, kradłem, ale już nie kradnę. Piłem, ale już nie piję. Grzeszyłem, ale teraz żyję, bo żyje Jezus. To jest świadectwo, że On zmartwychwstał. Tacy sami są w lustrze, ale zupełnie inni w środku. Całe zamiłowanie grzechu, brudów, przekleństw, rozwiązłości, odrzucone, już nie istnieje. Koniec. Umarł i zmartwychwstał w Chrystusie, a stary już nigdy nie wróci. Tam, wśród żywych, nigdy nie zobaczymy tych, którzy tutaj umrzeć dla siebie nie chcieli. Jeśli nie umarłeś dla siebie tutaj, to nie będziesz żył tam. Mamy w naszych rodzinach pijaków, alkoholików, nieszczęśników, niosących przekleństwo grzechu na swoim życiu. Ludzi tarzających się w grzechach tak, że aż ich samych to boli. To jest ważne. Jezus zmartwychwstał. Mam coś, czym mogę pójść. Jakże często Ewangelia, którą głosimy, jest próbą zareklamowania czegoś. Ja często jestem na ewangelizacjach, na których słyszę obietnice, które w ogóle nie dotyczą grzesznika.
Nawróć się. Bóg chce ci błogosławić finansowo. Bóg chce, żebyś to i tamto miało. Bóg chce, Bóg chce, Bóg chce. I obiecuje się ludziom rzeczy, które sam Pan mógłby się bał obiecać. I modli się o rzeczy w imieniu Jezusa, o które sam diabeł by prosił, jak było. Ewangelia nie polega na tym. Prawdziwe przesłanie Ewangelii brzmi: tam na haniebnym krzyżu przybity został Syn Boży za twoje grzechy. A ty masz szansę uzyskać za to przewinienie jeszcze póki czas. A obietnice są dla tych, którzy go przyjęli. Ten dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Dla was są obietnice Boże. Jeśli Jezus nie jest swoim Panem, żadna z Bożych obietnic klucz sądu ciebie nie dotyczy. I klucz łaski jeszcze ciągle. Pewnego dnia ta obietnica łaski będzie tylko wspomnieniem. Nie będzie już prawdą. Bo czas jest wyznaczony. To nie jest tak, że cały czas będzie się można nawrócić. Niedawno w Chełmie, w moim mieście, zastrzelono dwóch ludzi. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, bo w wielu miastach teraz ludzi zabijają. Gdyby nie to, że jeden z tych młodych ludzi miał okazję słyszeć Ewangelię od naszego zbornika, z którym razem pracował. Jakiś czas przed tym, zanim go zastrzelono, przez pomyłkę go mafia zastrzeliła, czy podobno był wypadek, nieważne. Teraz powiedzą ludziom cokolwiek. Ważne jest to, że człowieka zastrzelono i człowiek padł martwy od kuli. Ale zanim to się stało, jeden z moich przyjaciół głosił mu Słowo Boże. A ten człowiek odpowiedział: ja mam bardzo dużo czasu jeszcze. Zawsze jeszcze zdążę się nawrócić. Nie zdążą. Wiecie, nasi młodzi ludzie nie muszą żyć i wyglądać jak reszta świata. Kościół nie potrzebuje mieć chrześcijańskich hipisów, chrześcijańskiego kung fu, pankowców, wszystkiego rodzaju mody, żeby tylko przyciągnąć. Jeśli Jezus cię nie przyciąga, będziesz się męczył w kościele. Jeśli Jezus cię nie przyciąga, będziesz na każdym modlitewnym ledwo zipał i patrzył na zegarek. Jeśli Jezus cię nie przyciąga, to katorgą dla ciebie będzie wstać rano i się modlić. Pozostaną ci tylko chrześcijańskie piosenki o Panu Bogu i życie w oczekiwaniu na nie wiadomo co. Kochani, nasza młodzież tak nie musi wyglądać i my też nie. Wiecie, dzisiaj się mówi wiele o przebudzeniu. Że podobno przebudzenie ogarnia ziemię. W wielu miejscach widzę tylko podróbkę przebudzenia. Jeżeli to, co się dzieje w Toronto, udawanie gęsi, kaczek, gdakanie, latanie, wycie, jeśli to jest w Biblii, to jest prawda, tam jest w Biblii napisane, ale nie jako błogosławieństwo. Prekursorem tego ruchu był Nabuchodonozor, pasący się na łące ze swoim pałacem. I to było przekleństwo. Kochani, jeżeli jakiekolwiek przebudzenie ma przyjść na tę ziemię, to najpierw musi umrzeć to, czym my jesteśmy dla siebie. Najpierw musi umrzeć to, kim jestem dla siebie. To przebudzenie może przyjść w bólu. Wiecie, dzisiaj nie jesteście tu może misjonarzami, ale nie wiem, kim będziecie. A może jesteście. Ale pamiętam, kiedy w 92 roku człowiek, który założył ponad 4000 zborów w Rosji, stanął przed nami. Stary, siwy i zmęczony życiem, ale jego oczy, wiecie, płonęły. I stanął przed nami, a my wyjeżdżaliśmy w głąb. Ja jeszcze nie wiedziałem, przez jaki ogień Bóg przeprowadzi nas w Estonii, w Rosji, w innych miejscach. Ale nigdy nie zapomnę jego słów, kiedy on powiedział: jeśli chcecie prawdziwy Kościół gdzieś widzieć, musicie go tak nosić, jak matka nosi dziecko. Tak jak matka jest brzemienna z dzieckiem, ty musisz być brzemienny w Kościół, do nas mówił. Musisz go nosić. A potem on się z ciebie urodzi i będziesz go nosił, chował i przebierał mu pieluchy. Wynosił brudy, a wnosił to, co czyste. Karmił go mlekiem, a wynosił to, co zabrudzone. Aż się nie urodzi i nie stanie na nogi, żeby ruszyć miasto, w którym powstał. Gdzie wielki człowiek Boży. Bert Klendelen on się nazywał. Piekło ma dziś na pewno przebudzenie. Ja widzę, że piekło ma na pewno przebudzenie na całej ziemi. W Anglii jest więcej magii i czarowników niż chrześcijan już. We Włoszech jest kilkadziesiąt tysięcy zawodowych czarownic. Kościół homoseksualistów w Kalifornii ma 60 tysięcy członków. Piekło ma przebudzenie. Pewien mój przyjaciel przyszedł do mnie. Wspaniały mąż Boży. On się wychował w takiej wiosce jak ta, gdzie praktycznie prawie wszyscy byli wierzący. W górach w Kentucky. Mówi 30 lat temu. 30 lat temu mój tata stawał za kazalnicą i głosił Słowo Boże. Bóg dotykał ludzi. Ludzie pokutowali. Pijacy z całej okolicy przyjeżdżali, żeby ich dotykało Słowo Boże. Pewnego dnia matka wniosła zawiniątko. Umarło jej dwutygodniowe dziecko. Tata przerwał kazanie. Położyli z braćmi ręce na zawiniątku. I zanim się zaczęli modlić, tak się rzec zaczęło, że nie mogli głośno już mówić, że musieli głośno mówić, nie mogli już kazania skończyć. Bóg tak ich dotykał, podnosił martwe dzieci i ożywiał martwe dusze. On mówi, bracia, 30 lat temu teraz pojechałem w miejscu mojego starego kościółka, jest świątynia buddystyczna, a miejscowość jest nazywana Małe Indie. Sami wierzący tam byli. Do tego stopnia usnęli, że Małe Indie dzisiaj nazywają tą wieś. Nie wyda nas Bóg. Strzec nas będzie, ale trzymać się Pana musimy. On powiedział, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Co my na to? Co nasze życie? On wie, co nas ogranicza. On wie, co nas zachęca. Przeszedł przez to i rozumie. Trwajcie w Nim. Módlcie się. Bo szatan szybko zamieni wasze chrześcijaństwo w którąkolwiek z tysięcy religii. Tylko nie w tą, która was zbawi. Czasem ludzie mówią, do Boga jest tylko jedna droga. Bardzo się mylą. Do Boga jest tysiące dróg. Wszystkie drogi prowadzą do Boga. Nie ma takiej, która do Niego nie prowadzi. Buddyzm, hinduizm, satanizm. Każda droga jest drogą do Boga. Każda jest dobra. Nie w tym problem. Jest tylko jedna droga do Boga, która prowadzi w to miejsce, gdzie sądu Bożego nie ma. Bo Boga ominąć się nie da. Jakąkolwiek drogą idziesz, dojdziesz do Boga. Ale jest jedna droga, prawda i życie, która prowadzi w miejsce, gdzie sądu Bożego nie ma. Nie ma takiego wyjścia, żebyś sobie żył, a potem się może urodzić jako komar, żyrafa albo nosorożec, coś jeszcze. Oni by chcieli, żeby tak było. Każda droga prowadzi do Boga. Dane jest ludziom umrzeć, a potem sąd. Ale jest tylko jedna droga prowadząca do życia. Prowadząca w tą stronę, w to miejsce, wyrażę się bardziej współcześnie, w ten sektor przed tronem Bożym, w którym sądu nie ma, w którym On ich nazwie swoimi, w którym oni powie, bejdźcie. Tą drogą jest Jezus Chrystus i innej nie ma. On wie, On jest ciągle z nami. Tak jak wam powiedziałem, w tamtym piątek, krzyż jest nie tylko symbolem hańby i męki Pana. Krzyż wskazuje nam tak bardzo, jak blisko Jezus jest z nami. On nie jest obserwatorem. Kiedy Łazarz umarł, Maria, Marta płakały po śmierci Łazarza. On płakał z nimi, nie dlatego, że nic nie mógł zrobić. On tak bardzo we wszystkim z nami. Wiecie, czasem, kiedy wy mnie szukacie, dzwonią ludzie do mnie i mówią, bracie, dzwoniliśmy na twój telefon. Ale głos się odzywał w sekretarce, że poza zasięgiem jesteś. I nie mogliśmy Cię znaleźć. Nigdy tak nie będzie, że padniesz na swoje kolana. A Bóg Święty Ci powie, że Bóg jest poza zasięgiem. Jezus ciągle blisko. Jest ciągle czas łaski. Jeszcze ciągle Kościół nie jest wspomnieniem na ziemi. Choć pewnego dnia przyjdzie dzień, kiedy będzie wspomnieniem. Kiedy rzeczywiście będziesz poza zasięgiem. Dzisiaj się możesz tłumaczyć, że nie możesz chodzić na nabożeństwa, jeśli wierzysz w to, że Jezus przyjdzie wkrótce, to wierzysz w Słowo Boże, a Słowo Boże mówi, nie opuszczajcie swoich zebrań, a to tym bardziej im widzicie, że dzień ten się przybliża. Bądźcie razem, trwajcie razem, słuchajcie, bo dzień się przybliża. Tłumacz się, mów, że nie możesz, bo masz biznes. Jeden miał kiedyś 3 sklepy człowiek. Ja mówię, gdzie ty byłeś? Kiedyś jak byłeś biedny, widzieliśmy cię na wszystkich nabożeństwach. Chodziłeś na wszystkie środy, płakałeś na modlitwach czwartkowych. Teraz nie ma cię, ledwo w niedzielę raz przyjdziesz. On mówi, bracie, mam 3 duże sklepy, nie wyrabiał. Chodź, pomodlimy się, niech 2 zbankrutują. On się w głowę popukał i uciekł. Gdzie jesteś? Halo? A to tym bardziej dzień ten się przybliża, bo przyjdzie taki dzień, kiedy będziesz chciał tu przyjść, ale będzie zamknięte. Będziesz dzwonił do pastora, będziesz dyskutował z sekretarką automatyczną. Zadzwonisz do innych, nikogo nie będzie. Będziesz szarpał i wyrywał klamkę w drzwiach, ale nie będzie. Może kilku się i zejdzie pod każdym kościołem. Czy będziesz wtedy chciał śpiewać? Już z daleka jaśnieje nam kraj. Czy będziesz chciał wtedy zaśpiewać, wejdę do jego bram, kiedy będziesz wiedział, że wszystko, co kochałeś i każdy, kto był ci cenny, już jest tam i zaczęło się największe nabożeństwo wszechświata. A ty możesz tu zostać, bo tak nierealny dla ciebie Syn Boży. Jeśli jesteś słaby, wołaj Jezusa, Jezus żyje, amen. Słowo Boże mówi, On jest dokończycielem, ale Słowo też Boże mówi, On jest sprawcą mojej wiary. Kiedy uczniowie płynęli po morzu, On przyszedł do nich, krocząc po wodzie. Idący po wodzie Jezus, to jest od nas, to jest dla nas, znaczy znak od Boga. To jest dla nas przesłanie od Boga, że to, co nad waszymi głowami i ziemia, po której stąpacie, to jest tylko pod moimi stopami. On szedł po wodzie, w ich kierunku. A Piotr się go spytał, Panie, czy ja mogę przyjść do Ciebie? On mu mówi, chodź. Kiedy wszedł na wodę i szedł po wodzie, Jezus był sprawcą jego wiary. Kiedy zaczął tonąć, wszystko, co musiał zrobić, zawołać, Panie, ratuj. A Jezus okazał się i dokończycielem jego wiary. I weszli razem do łodzi. Takiego mamy Pana. Wiecie, On żyje. Co to za radość być dzieckiem Bożym. Zaprawdę, powiadam wam, zbliża się godzina, owszem, już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego. Ci, co usłyszą, żyć będą. Już mówiłem wam w piątek, a wam powtórzę. Lekarz może daleko biec za tobą, ale przekroczysz granicę śmierci. I lekarz rozłoży ręce, on już tam nie może wejść. I kiedy zaniosą cię, a może mnie, pewnego dnia, nie wiemy, który z nas pierwszy, i włożą do ziemi. Pastor powie ostatnie słowa, ludzie się rozejdą. A co dalej ze mną? A co dalej z obietnicami? I co, i w grobie się? I wtedy Słowo Boże mówi, daj mi obietnicę. Księga Joba, a ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. Jako ostatni nad grobem moim stanie. I w krainie żywych będę oglądał Boga. Alleluja. Oto jest chwała i oto jest moc zmartwychwstania. Jego Kościół żyje już dzisiaj. I zawsze żyć będzie. Próbowało go wielu zniszczyć. Lenin powiedział, że go zgładzi, że zniszczy i zetrze Kościół z powierzchni ziemi, a proletariat będzie jedyną świętością. Od 24 roku Lenin jest w piekle, a od paru lat na mauzoleum Lenina jest zgłoszona Ewangelia na Placu Czerwonym. Na kościach Lenina stają ludzie z Biblią i głoszą Słowo Boże. Żyjemy dzisiaj pośród cieni. Paweł pisze, wszystko tylko cienie. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. O, świat tego nie może zrozumieć. Komuniści grzebali w człowieku i wydali rozporządzenie, komunistyczni lekarze w Moskwie, że szukali i niniejszym stwierdzono, że duszy w człowieku nie znaleźli. Co znaczy, że człowiek nie ma duszy. A Gagarin mówił, że Boga nie widział. Świat go nie zna i oglądać nie może, bo go nie poznał.
Zatem musiałby być czystego serca, żeby cokolwiek zobaczył. Wiecie, żyjemy pośród cieni. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Tak mówi Biblia. Matematyka mówi 2 razy 2, 4. Bóg mówi 2 razy 2, tyle ile ja chcę. Ja rządzę się światem. Rzeczywistością jest Chrystus. Jeżeli próbujemy światowych metod, wtedy posługujemy się cieniami. Czy cieniem można podnieść upadłego? Czy cieniem można zoperować chorego? Czy cieniem skalpela może operować lekarz? Musi mieć prawdziwy skalpel. Czy cieniem młotka można przybić choćby gwoździa? Czy cieniem konia pociągnąć wóz? Czy cieniem, a nie rzeczywistością, można wejść do Królestwa Bożego? Wszystko cienie, rzeczywistością jest Chrystus. To, co dziś jest realne, jutro będzie na tym świecie wspomnieniem. Ale ja też chcę być wspomnieniem wtedy. Już kończąc, powoli to przesłanie Słowa Bożego. Dzisiaj miałbym jeszcze wiele do powiedzenia. Jeszcze raz tyle mógł mówić. Pewnego dnia miałem przyjaciela. Wielkiego człowieka Bożego. Kiedy trzeba było się o coś modlić, on się modlił o mnie. Modlił się o wielu nas. To był nasz pastor. George Tumanak. Kiedy nosiliśmy choroby, on przynosił i z nami był na kolanach. Kiedy było mi słabo, w mojej wierze upadałem. Mój pastor nosił to ze mną. Takiego pastorstwa mnie uczył. Kiedy za bardzo go wywyższaliśmy, kiedyś podszedłem do niego po kazaniu, mówię, wiesz, ty jesteś prawdziwie świętym człowiekiem. Tak oberwałem, że przed kościół wyleciałem. On mi powiedział, jeśli coś chcesz chwalić, to chwal Syna Bożego we mnie, a mnie nie chwala. A potem mnie zadzwonili i powiedzieli, pastor nie żyje. Ja poszedłem, wiecie, na grób. Staliśmy na cmentarzu. Wszystko, co realne wtedy odeszło. Jeśli była jakaś realność, jeśli coś związywało nas z niebem w naszym zborze, to był nasz pastor. My byliśmy słabi, on był mocny, kiedy nam brakowało siły. Takiego człowieka mieliśmy. Ale wtedy, kiedy go kładli do grobu, zrozumiałem, że wszystko, co do tej pory dla mnie tak naprawdę realnie się działo, to dlatego, że on był, a nie dlatego, że ja coś przeżywałem. Że ja właściwie jakby o niego się opierałem. Że nigdy nie było tak, żeby trzeba było jego iść pocieszać. To zawsze on przychodził, podnosił. Czasami tak pocieszał, że psychologia by powiedziała, że mnie do grobu doprowadzi. Ale właśnie tak mnie pociesza. I widzicie, żyje. Kochani, wtedy zdałem sobie sprawę, że nie mogę dalej żyć czymś z drugiej ręki. Czymś, co właściwie nie jest dla mnie prawdą. Że to ja potrzebuję realnie znać Boga. I tam, kiedy podziękowaliśmy Bogu za Jego życie, wiedząc, że poszedł do Pana, do którego całe życie zmierzał, modliliśmy się, Panie, daj nam taką realność, aby kiedy odejdzie z Twój Kościół, abyśmy też nie stali nad zgliszczami i nie mieli tylko wspomnień. Ja nie chcę mieć wspomnień z wspaniałych konferencji i zlotów. Nie chcę, żeby kiedyś w moim zborze ludzie musieli stanąć i powiedzieć, kiedyś to tu były kazania. Kiedyś to Bóg działał. Ja dzisiaj chcę. Dzisiaj chcę dożywać tego. Chcę Was dzisiaj namówić. Chcę Was dzisiaj naciągnąć. Wracajcie do Bożej realności. Nie do wspomnień z nabożeństw. Nie do mówienia, że kiedyś to były czasy. Bo to były czasy. Nasi dziadkowie wiedzieli, gdzie jest Pan. Wiedzieli, do czego są kolana. Członkowie zborów, w których dziadkowie nasi byli pastorami, nie wysiadywali na krzesełkach u psychiatry i nie musieli się wylewać przed psychiatrą. Oni wiedzieli, gdzie i w którym kierunku szukać. Ich dzieci, kiedy były chore, lekarze mieli czasami daleko od siebie. Ale tata wiedział, gdzie jest post i modlitwa. My dzisiaj jesteśmy słabi. Bardzo słabi. śmierć i piekło każdego dnia pukają do naszych drzwi. Ktoś chce zamienić nasze kościoły w dyskotekę. Ktoś chce wmówić naszej młodzieży, że Bóg jest król, że Jezus to fajny facet, którego można klepać po plecach. Ale to jest nieprawda. Jezus jest święty. 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 Jestem gotowy stracić moje hobby, zrezygnować z wszystkiego, co tylko mam. Byle Jemu się podobać. Niech Was Bóg błogosławi. Zostawiam Was z tym. Za chwilę będziemy się modlić jeszcze. Może powinienem zrobić jakieś wyzwanie. Może powinienem Cię wołać do przodu. Może co modlitwę wychodzisz do przodu, bo czekasz, aż po prostu Bóg za Ciebie będzie chrzcielnie. Chcę Wam powiedzieć, Bóg jest tak samo tu realny, jak jest realny tam, gdzie siedzi. Ja nie jestem jakaś święta krowa, jakiś pomazaniec wielki, żebyście tu musieli do mnie przychodzić. Nic Wam dać nie mogę. Wielu z Was lepiej żyje niż ja. Ale Bóg jest święty. Bóg jest wielki. Jeśli się w czymś mylę, to nie dlatego, że chciałem Was oszukać, ale dlatego, że może czegoś nie znam. Ale tym jednym jestem pewny. Bóg pokornym ludziom łaskę daje, a pysznym się sprzeciwia. Jeśli tam, gdzie jesteś, zawołasz do Boga w swojej pokorze, jeśli nauczysz się nie obrażać i przyjmować to, co Ci mówią, Bóg zadziała w Twoim życiu i będziesz Bożym, prawdziwym pomazańcem. Nie będziesz musiał czekać na kogoś z Ameryki, żeby to za Ciebie zrobił. Bóg to Tobie da. Kiedy Twoje dzieci padną w chorobę, będziesz wiedział, co robić. Czy mu dziękować, czy je podnosić do łóżka. Kiedy Twoja żona i mąż będą się zataczać od ciosów tego świata, będziesz wiedział, gdzie Twoja komora. Dni mogą przyjść złe, słuchajcie. Świat mówi, że będzie lepiej. Ja nie wiem. Z tego, co widzę, będzie gorzej. Tak jak powiedział tu pastor, że pogoda się zmienia. Kiedy widzę teraz ludzi, jak przychodzą czarne chmury, zbliża się grach. Ludzie płaczą, zaczynają się żegnać, różne znaki robić, świece w oknach kłaść. A wy wyprostujcie się, spójrzcie w górę. Bo to może już teraz. A może jeszcze tylko troszkę zostało. Nie musimy się bać. Choćbyś i umarł, żyć będziesz. Czego się boisz? Chwała Bogu. Niech się boją. Kiedy ludzie przychodzą i ci mówią, że boją, wy bardzo dobrze się boisz. Chwała Bogu, że ty się boisz, choć jeszcze czegoś. Bój się deszczu. Bój się gradu, bój się pogody. Bój się wszystkiego. Jeśli się Boga nie boisz, to dobrze robisz, że się wszystkiego innego boisz, bo powinieneś. Ale jeśli Boga się boisz, to już niczego się bać nie musisz. Alleluja. My stańmy teraz przed Bogiem tam, gdzie jesteśmy. Cześć pośród nas. Panie, dziękuję Tobie za Twoją łaskę, że moje życie wyrwałeś z dołu zagłady prawdziwie. Ja Ci to świadomie, Panie, wyznaję dziś przed tym zgromadzeniem. Dziękuję Tobie, że jesteś wielkim Bogiem. I Bogiem, który objawił swoją wielkość w moim życiu. I nie muszę żyć tylko sloganami takimi. Ale mogę świadczyć i chcę w tym zgromadzeniu wyznać, że Jezus Chrystus godzien jest chwały i czci. Panie, wybacz, że kochamy Ciebie tak mało i że tylko tak dużo od Ciebie chcemy. Wybacz, że nie kochamy Ciebie tak, jak powinniśmy Ciebie kochać. Panie, Ty dziś widzisz tych, którzy szczerze stoją. Ty widzisz tych, którzy dziś nie grają. Tych, którzy nie szukają cudzej krzywdy i zysku. Przyjdź do nich i Jezusa i poślij ich do swoich domów. Panie, Ty widzisz wszelką chorobę na tym miejscu, wszelką niemoc, utrudzenie. Ja nie w sobocie, ja w Tobie odpocznienia szukam dzisiaj. Ja w Tobie uleczenia szukam. O Zbawicielu nas, zmiłuj się nad nami. Panie, dotknij się dzisiaj Twojego ludu. Tych, którzy dzisiaj mają upokorzone i skłonioną głowę i szukają Ciebie. Objaw nam siebie i swoje słowo. Dotknij się teraz wszelkiej choroby na tym miejscu.
Panie, nie przez naszą czystość i nie przez naszą doskonałość, ale Ty patrzysz przez krew Syna Bożego, baranka, w tej krwi zwycięża. Daj nam słowo świadectwa. Chwała. Chwała i cześć Jezusowi Chrystusowi na tym miejscu. Amen. Domów. I jeśli wszystko zapomnieliście z tej konferencji i nawet by się wam może i temat tej konferencji zapomniał, to kiedy ktoś was spyta, jaka była konferencja, to powiedz: na tej konferencji obiecałem Bogu, że postanowiłem podnieść krzyż i już nigdy nikt mnie nie obrazi. Niech się was nie da obrazić. To jest możliwe. Ja siebie za wzór nie stawię, ale mnie się obrazić nie da. Ja to na sobie dożyłem. Mogłem tego doświadczyć. Niech was nikt nie może obrazić, a wtedy będziecie czuwać i trwać, a nienawiść was nie zaatakuje. Będziecie ludźmi niezachwianymi. To od was będą wychodzić i trzaskać drzwiami, to na was będą pięściami machać, ale ty będziesz mógł stać niezachwiany w swojej wierze. Jeśli się nie zobaczymy tu, to zobaczymy się tam. Tak mówią sobie przyjaciele. Pewnego dnia przyjdzie Pan. Ja nie wiem, czy w ogóle wolno mi na tym miejscu. Jeśli nie wolno, to wybaczcie. Można poprosić o piezie, no. Ześpiewajmy już z daleka jaśnieje nam kraj. To jest hymn. To jest hymn wszystkich tych. Wiecie, kiedyś ja wyjechałem do Rosji, a pewna siostra mi mówiła: wiesz, ja chciałam być misjonarzem. I kiedy wróciłem z Rosji, zaczepił mnie na drodze jakiś łysy człowiek bez zębów i chudy. I mówi: cześć Mirek, wpadniesz do mnie na kawę jak dawniej. Jak mu patrzę, przecież nie znam. Patrzę, a to ona. I wiecie, wystraszyłem się spytać, czemu ona jest łysa, czemu nie ma zębów, czemu taka chuda. Ona mówi: wiesz, zostałam misjonarzem. Modliłam się i Bóg dał mi misję. Wyrwałam wiele dusz szatanowi. A ja, wiecie, ja by nie zatkałem. Ja mówię: gdzie ty misjonarzem jesteś? Ona mówi: na onkologii. W naszym wojewódzkim. Niosę krzyż. Wiecie, ona do mnie mówi: Mirek, ty jesteś wielkim misjonarzem. Podziwiam cię, a ja, wiecie, taki mały stałem. Ja mówię: co ty gadasz? Ja ci do kostek nie dorastam. Nam woda w szklankach zamarza, a ja narzekam. Ja z żoną się sprzeczam, jak nie wiem, co ubrać. Ty to jesteś misjonarz. Powiem wam, na takim pogrzebie to wam życzę być. Bo wtedy rzeczywiście chwała Boża jest wielka. Ona powiedziała: ja jestem misjonarzem na onkologii. A Rosja mi się wydała mała jak ziarnko gorczycy. Onkologia większa jest niż Rosja. I więcej cierpienia i bólu ma. Wiecie, ona poszła do Pana, a ja muszę koło niej stanąć przed tronem Bożym. Jej jaśniał kraj z daleka, niech i wam jaśnieje. Halleluja. Amen.